Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Porady pedagoga i psychologa, drodzy radiosłuchacze, przed nami, a gościem moim dzisiaj jest pan profesor Tomasz Biernat, pedagog z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Witam serdecznie, panie profesorze, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Witam serdecznie, pozdrawiam.
Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, chociaż nie tak twarzą w twarz, ale w dobie, w jakiej nam przyszło w tej chwili żyć, koronawirusa, dzisiaj chcemy omówić temat, podjąć temat. Chcemy mówić o kwestii światopoglądu w wychowaniu. Panie profesorze, myślę, że te czasy, które nas dotykają, które są obok nas, to są trudne czasy również dla wychowania. Albowiem, tak. No, w wychowaniu, czy pan podzieli moje zdanie, ale myślę, że tak, odchodzi się zasadniczo od wychowania tego klasycznego. Tu, gdzie człowiek jest najważniejszy, gdzie człowiek jest w centrum, gdzie wartości, cnoty są najistotniejsze.
W związku z... Zupełnie się zgadzam.
No właśnie. I w tym wszystkim mamy dzieci, młodzież. Jakie jest nasze wychowanie? Jak kształtuje się obecnie światopogląd w szkołach? No pewnie także i w przedszkolu już i na uczelniach. Bardzo proszę.
Tak, kwestia światopoglądu w wychowaniu jest niezwykle ważna w pedagogice i myślę, że jest zapomniana. Ta kategoria trochę wydaje się, że jest już przebrzmiała, że trąci myszką, że może iść w zapomnienie, ale myślę, że tutaj światopogląd jest niezwykle silnie związany z wychowaniem. Można nawet powiedzieć, że wychowanie zawsze w jakimś stopniu dotyczy światopoglądu człowieka. W szerokim rozumieniu, tak jak pani wspomniała, wychowania możemy tu mówić nie tylko o wychowaniu dzieci i młodzieży, ale także i dorosłych. Dzisiaj przyjmuje się taką perspektywę wychowania całożyciowego, także dorosłych. I szczególnie dzisiaj światopogląd wydaje się ważny i aktualny w wychowaniu. Dlaczego? Myślę, że ten problem dotyczy fundamentalnej wolności i autonomii człowieka. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy musimy znaleźć jakąś obronę przed zniewalającymi nas i zalewającymi zewsząd ideologiami, manipulacjami, ograniczeniami wolności myślenia i tak zwaną polityczną poprawnością. Ja myślę, że to zagadnienie jest jeszcze z jednego względu bardzo ważne. Jest ono ważne w kontekście światopoglądu chrześcijańskiego, który dzisiaj, jak widzimy, jest zewsząd atakowany i osłabiany. Problem światopoglądu też jest ważny w kontekście wychowania rodzinnego i przekazywania światopoglądu w rodzinie. Szczególnie dziś, gdy wokół nas rozgrywa się, no co tu ukrywać, wojna światopoglądowa, wojna kulturowa. Te konflikty światopoglądowe rozgrywają się także w rodzinach, między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, w grupach rówieśniczych. I oczywiście one są także silne w świecie społecznym, w polityce, kulturze, sztuce, a nawet ostatnio w nauce. Można by tutaj powiedzieć, że źródłem tego jest pewien problem współczesnego świata, współczesnej Europy. Jest to pewien rozgrywający się głęboki konflikt światopoglądowy, czy nawet właśnie konflikt kulturowy, który Józef Ratzinger, zanim jeszcze został papieżem, określił, że to jest konflikt między kulturą laicką i kulturą chrześcijańską. Kiedy podjął się takiej bardzo głębokiej diagnozy kondycji współczesnej kultury, stwierdził, że, i tu pozwolę sobie na cytat, w Europie rozwinęła się kultura, która jest w absolutnej sprzeczności nie tylko z chrześcijaństwem, ale z religijnymi i moralnymi tradycjami ludzkości. I on uznał, że podstawę tej kultury stanowi ateistyczna, radykalna kultura oświeceniowa, która neguje kulturowe korzenie Europy. Papież Benedykt zapytuje, czy ta racjonalistyczno-oświeceniowa kultura, która chętnie szermuje takimi hasłami jak wolność, równość, poszanowanie praw człowieka, demokracja, która ciągle zgłasza roszczenia co do swojej doskonałości i nieomylności, jest jeszcze w ogóle kulturą. I tutaj oczywiście trzeba powiedzieć, że kultura chrześcijańska nie odrzuca oświecenia i nowoczesności. Opiera się przecież na logosie. Raczej upomina się o współpracę i wzajemne dopełnianie oraz należyte miejsce w społeczeństwie i państwie. A więc diagnoza Benedykta XVI odnosi się do Europy Zachodniej. Jednak pewne elementy można już odnieść także do warunków polskich. Nawet uczestnictwo Polski w strukturach europejskich generuje dzisiaj tego typu konflikty, konflikty światopoglądowe. Co widać w przypadku wielu debat Parlamentu Europejskiego. A więc możemy powiedzieć, że we współczesnym świecie rozgrywa się bardzo poważny konflikt światopoglądowy, czyli konflikt kulturowy, konflikt dotyczący wartości, a więc aksjologiczny, który rozgrywa się także na takich płaszczyznach, które dotykają współczesnego człowieka na co dzień. A więc to także rodzina, to także szkoła, to także media, to także dyskurs polityczny. I spór, który dzisiaj dotyczy podstawowych kwestii światopoglądowych, w istocie jest w takich problemach jak na przykład aborcja, eutanazja, definicja płci, definicja małżeństwa, definicja rodziny, prawa dziecka. A więc w istocie wszyscy jesteśmy dzisiaj świadkami wojny kulturowej, która ma miejsce we współczesnym świecie. I jaka jest to wojna? W istocie jest to wojna o światopogląd człowieka. A w najgłębszym sensie jest to batalia o duszę człowieka, a nawet więcej można by powiedzieć, o duszę całych społeczeństw. I jeżeli rozejrzymy się dookoła i obserwujemy takie zjawiska, jak na przykład zanikanie praktyk religijnych, wypisywanie dzieci z lekcji religii, starsza młodzież robi to już sama, akty apostazji, czyli wystąpienia z kościoła, o których również słyszy się, nietolerancja i agresja wobec osób wierzących, atmosfera ośmieszania religii. Wszystko to świadczy o pewnym głębokim konflikcie światopoglądowym, który ma także miejsce już w naszym społeczeństwie. I to jest tło pewnej sytuacji, w której dziś żyjemy, ponieważ żyjemy w starciu różnych cywilizacji, odmiennych kultur, w których da się zaznaczyć pewien fundamentalny spór. Chociażby niedawno mieliśmy Dzień Papieski, warto odwołać się do wystąpień encykliki Jana Pawła II, który uznał za jeden z podstawowych problemów ludzkości zderzenie cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. I to jest, myślę, dzisiaj jakby pewne tło społeczne, tło kulturowe, pewien, można powiedzieć, duch czasu, w którym żyjemy, w którym problem światopoglądu się niezwykle silnie uobecnia i radykalizuje. Światopogląd, warto tutaj powiedzieć, że jest także tym, co często stanowi istotę procesu wychowania, czyli z przedmiotem wychowania. Mówimy o przekazywaniu światopoglądu, o formowaniu światopoglądu, czasami mówimy o urabianiu światopoglądu. Dzisiaj myślę, w procesie wychowania te problemy światopoglądowe nabierają niezwykle ważnego znaczenia.
Dziękuję, panie profesorze. Wspomniał pan o tym, no, czego doświadczamy na co dzień, o tej wojnie światopoglądowej, walki kultury laickiej z chrześcijańską. Ja tutaj może chciałabym jeszcze dopowiedzieć o tym, w jaki sposób opisuje dzisiejsze czasy kardynał Sarach, chociażby opierając się na książce Wieczór już się zbliża, a noc, wieczór już się kończy, a noc się zbliża, a dzień się zbliża, przepraszam, tak to brzmi. I mówi tutaj o dwóch takich aspektach, o konformizmie oraz o permisywizmie moralnym. Przy czym ten konformizm jest to zniżanie się do ducha czasu, niezależnie od tego, do jakich wartości się zniżamy, właściwie nawet pseudowartości. I to drugie pojęcie permisywizmu moralnego, który mówi o tej bezgranicznej tolerancji. No, a my tutaj dostrzegamy, że właśnie doświadczamy tolerancji wobec zła. I to, o czym mówiłam, że jest to odejście, panie profesorze, od tego wychowania klasycznego, to czym, no wiadomo, że jeśli się coś odrzuca, to tą pustkę musi coś innego wypełnić, tak? I tą pustkę wtedy wypełnia co? Wypełnia pieniądz i kariera.
I nasze
zdrowie jeszcze, bo teraz też stał się taki właśnie kult zdrowia za wszelką cenę, prawda?
Tak. A więc w istocie rzeczy można powiedzieć odchodzenie od klasycznego wychowania, które tutaj pani celnie podkreśla, jest właśnie związane także z tym, co było istotą tego klasycznego wychowania. Ono polegało w istocie na kształtowaniu światopoglądu, na formowaniu światopoglądu. I tutaj warto by powiedzieć, jak rozumiemy ten światopogląd, co to jest światopogląd, ponieważ dzisiaj często wydaje nam się, że to pojęcie gdzieś zaginęło. My chętniej posługujemy się określeniem tożsamość, tożsamości. Człowiek może mieć wiele tożsamości, te tożsamości są zmienne, one ulegają różnym zewnętrznym oddziaływaniom, modyfikacjom. Tutaj światopogląd jest czymś, myślę, dużo szerszym i dużo głębszym, ponieważ światopogląd to inaczej pogląd na świat, albo to jest pewna wiedza o świecie, w którym żyjemy. To jest pewien zbiór zdań, które wyjaśniają całość doświadczeń człowieka opisujących świat, w którym żyje. Stąd właśnie pogląd na świat. I to jest wiedza, która podlega jakby wypracowaniu, formowaniu. To jest wiedza, która wymaga często wysiłku, która wymaga pracy, wymaga stawiania sobie ważnych pytań. Pytań takich podstawowych, metafizycznych, egzystencjalnych, moralnych, które każdy człowiek sobie zadaje. Jaki jest świat?
Właśnie.
Jaki jest cel tego świata i sens? Kim jest człowiek? Jaki jest sens życia i śmierci? Na czym polega szczęście? Jaka jest istota cierpienia? I światopogląd w gruncie rzeczy dojrzałego człowieka to pewien rodzaj ustrukturyzowanej wiedzy o świecie i najważniejszych jego sprawach. I tutaj oczywiście światopogląd będzie się składał z różnych elementów, ponieważ tworzą go zarówno ideologie, jak i filozofie, oczywiście religia, ale także i wiedza lub nawet potoczne przekonania. I gdyby spojrzeć tak strukturalnie na światopogląd, to zawsze możemy w nim wyróżnić trzy takie podstawowe elementy. Jest to jakiś obraz świata. Obraz świata, w którym żyjemy. I każdy dojrzały, myślący człowiek, który dokonuje takich analiz i odpowiada na te pytania, taki obraz świata jakiś ma. Dla niego ten świat jest jakiś. Drugi element światopoglądu to pewien system wartości. System wartości świadomie przyjętych to jest pewnego rodzaju struktura, to jest hierarchia wartości, to jest także wierność tym wartościom. I co z tego jest niezwykle istotnego, wynikającego, to trzeci element światopoglądu, pewne ukierunkowanie woli, które wyznacza postawy człowieka do świata i postawy do drugiego człowieka. Często decyduje o jego głównych dążeniach w życiu, o jego aspiracjach, o jego celach. I tutaj psychologia i pedagogika uznaje światopogląd za najbardziej dojrzałą strukturą osobowości. I w istocie rzeczy nie wszyscy ją osiągają. Można być w bardzo dojrzałym wieku i nie posiadać światopoglądu. Mieć różnego rodzaju luźne, zmieniające się poglądy, albo wręcz wyznawać jakieś ideologie, które nie mają nic wspólnego ze światopoglądem.
Panie profesorze,
szczególnie w dzisiejszych czasach tak? Ta inwazja tych nowoczesnych czy ponowoczesnych ideologii jest niezwykle poważnym zagrożeniem dla takich dojrzałych światopoglądów człowieka, które orientują człowieka w życiu i które wyznaczają jego wartości i postawy.
Jeśli można na chwileczkę przerwać, czy można by zatem powiedzieć tak w skrócie, że światopoglądem jest poszukiwanie prawdy i życie tą prawdą?
Tak, w pewnym sensie pani tutaj wskazała bardzo celnie na związek między poszukiwaniem, a więc światopogląd jest czymś żywym, jest czymś, co jest ciągle racjonalizowane, czymś, co podlega namysłowi, czymś, co związane jest z tymi pytaniami, na które odpowiadamy, ale również jest związane z wartościami, które organizują i porządkują nasze zachowania i definiują nasze postawy wobec otoczenia, wobec świata. A więc to, co pani tutaj powiedziała, jest niezwykle ważne. Światopogląd ma moc zobowiązującą do pewnych zachowań i pewnych działań. Nie można mówić, że ma się na przykład, bo ja wiem, światopogląd chrześcijański, a wyznawać ideologie, które są sprzeczne ze światopoglądem chrześcijańskim, co również jest dzisiaj obserwowane. Taka głęboka niespójność właśnie z wyznawanymi wartościami i z zachowaniami i postawami człowieka. Można powiedzieć, że każda religia zawiera w sobie światopogląd. I nawet teoretycznie rzecz ujmując, łatwiej jest osobom wierzącym formować swój światopogląd, ponieważ my możemy dużo łatwiej osiągnąć ten światopogląd niż osoby niereligijne czy niewierzące, które muszą niejako zdobywać go, mówiąc językiem potocznym, na własną rękę. Ale tu jest bardzo ważna rzecz i na to pani również zwróciła uwagę, że światopogląd zawsze ma charakter podmiotowy, ma charakter indywidualny, subiektywny. Jest jakby wytworem własnym człowieka, jego pracy, jego namysłu, jego zaangażowania, jego lektur, jego analiz, przyjmowania pewnych autorytetów. Światopogląd jest przyjmowany niejako na wiarę w efekcie końcowym i ma możliwość regulowania ludzkich zachowań. I tak jak powiedziałem, nie wszyscy ludzie mają czy osiągają światopogląd, ale na pewno to, co ważne jest z perspektywy pedagogicznej, powstaje on stopniowo na drodze oddziaływań wychowawczych, indywidualnych przemyśleń, analiz, oddziaływania autorytetów, lektur. Niemniej jednak posiada zawsze głęboko autonomiczny, wolny wybór. Czyli nie można narzucić światopoglądu, ponieważ wtedy łatwo przeradza się w ideologię, albo niestety bardzo często jest automatycznie odrzucany. Jeżeli na przykład rodzice próbują siłą narzucić swój światopogląd, to efekt jest z góry do przewidzenia. Najczęściej te próby będą odrzucane. Albo również drugi wariant, że będzie czymś martwym, nie będzie czymś przyswojonym autonomicznie, nie będzie czymś głęboko przeżytym, będzie taką martwą strukturą, która często będzie przeradzać, będzie przypominać ideologię. A więc to jest niezwykle ważny proces kształtowania światopoglądu młodego pokolenia, szczególnie w czasach zamętu i chaosu, w którym żyjemy.
Otóż to, panie profesorze,
gubi rozeznanie.
Panie profesorze, bo właśnie obserwujemy przecież to wszechobecne odwartościowywanie wszystkich wartości. I teraz takie może pytanie podsumowujące naszą audycję, bo chciałabym jeszcze zaprosić radiosłuchaczy do kontaktu z nami w związku z tym, jak wygląda sytuacja w szkole. To wszystko, o czym mówiliśmy, dotyczy również uczniów, tak? I nauczycieli.
Tak, oczywiście.
Przy czym wiodącą rolę wiadomo, że odgrywa rodzina.
Jest tutaj pytanie, takie zasadnicze pytanie, jakie ideologie edukacyjne realizuje współczesna szkoła? Nie mówię już o światopoglądzie. Często można porównać okres odzyskania niepodległości przez Polskę w 18 roku i czasy transformacji, a więc 89-90 rok i tym, jak została ukształtowana instytucja szkoły w tamtym okresie po 123 latach zaboru i obecnie, czy my wiemy, kogo chcemy wychować? Czy my potrafiliśmy określić i zdefiniować profil światopoglądowy, czy ideologie edukacyjne? Kiedy zadaję takie pytanie studentom, jaka dzisiaj jest ideologia wiodąca, czy ideologia obecna we współczesnej szkole, to nie potrafią odpowiedzieć. A to jest niezwykle ważne pytanie. Ponieważ my dzisiaj często sami nie wiemy jako dorośli, jako rodzice, jak wychowywać młode pokolenie, bo sami czujemy się nieco zagubieni w tych czasach zamętu i chaosu, kiedy zakwestionowane zostały podstawowe, fundamentalne definicje świata, w którym żyjemy. I wszyscy stoimy w obliczu wielkiej zmiany światopoglądowej, która już dotknęła społeczeństwa zachodnie i efektem tej zmiany jest zanik światopoglądu chrześcijańskiego. To jest wielka transformacja, która po II wojnie światowej dokonała się w zachodniej Europie przede wszystkim. I którą dzisiaj także możemy zaobserwować także w naszej rzeczywistości. Pytanie, co się pojawiło w tym miejscu, w którym był światopogląd chrześcijański. Jakie idee czy ideologie, bo one z łatwością zastąpiły miejsce światopoglądu, są obecne.
Dwa zdania, panie profesorze, jeszcze proszę, tak?
Tak.
I przechodzimy do zapraszania radiosłuchaczy, tak? Do wzięcia udziału w audycji. Bardzo proszę, bo czas audycji niestety niebawem
dobrze,
się skończy.
Ostatnie zdanie.
Tak.
A więc to jest rzeczywiście podstawowa kwestia. Co się dzieje ze światopoglądem współczesnego człowieka, także ze światopoglądem Polaków w kontekście tej zglobalizowanej, liberalnej kultury, ponowoczesnej etyki, wszechobecnych mediów, które podsuwają różne światopoglądy i różne ideologie współczesnemu człowiekowi.
Dziękuję ślicznie. Mówił pan profesor Tomasz Biernat. Drodzy państwo, a temat, który dzisiaj omawiamy, to kwestia światopoglądu w wychowaniu. Panie profesorze, ja dodałabym również światopoglądu zanik światopoglądu chrześcijańskiego w wychowaniu z takim znakiem zapytania do naszych radiosłuchaczy, tak?
Tak.
Przypomnę numery telefonów do wybierania do studia dla słuchaczy z Polski Północnej, numer 56 655 23 55 i drugi numer telefonu dla słuchaczy z Polski Południowej to numer 56 655 23 56. Trudny temat, ale jakże aktualny, prawda? Zapraszamy państwa do wzięcia udziału w naszej audycji dzisiejszej. I już mamy pierwszego radiosłuchacza.
Halo?
Bardzo
halo?
Proszę.
Tak? Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu. Czy mogę dwa słowa?
Szczęść
powiedzieć?
Boże, bardzo proszę, panie Andrzeju.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć takiej rzeczy, która mi się narzuca od czasu, jak sam chodziłem do szkoły, wychowywałem dzieci, a teraz obserwuję to, co się dzieje. Rzecz polega na tym, że tak podświadomie, gdzieś pod powierzchnią naszej świadomości, naszego życia wspólnotowego figurują i funkcjonują dwa pojęcia, pluralizm i tolerancja. Ja tylko króciutko wspomnę, że Mao Tse-tung, jeden z głównych ideologów rewolucji lewicowej, powiedział ileś tam 10 lat temu, że oni są zachłani, komunizm nie jest zachłany na wiedzę o wszystkim, wszyscy mają równe prawa i w związku z tym jest polityka 100 kwiatów, każdy kwiat się może rozwijać. I po jakimś czasie jak gdyby zaczął przenikać do Polski. Takie troszkę odrębne poglądy, niezupełny marksizm, 3/4 marksizmu, pół marksizmu. I ludziom zaczęło się wydawać, że to jest wolność poglądów. W rzeczywistości to było bardzo niepokojące wydarzenie, ponieważ pluralizm polega na tym, że właściwie wartościowanie nie ma sensu. I ten pogląd dobry i tamten, ważne, że to wszystko można sobie połączyć. Natomiast tolerancja, szlachetna postawa tolerancji dla Polski, dla naszej tradycji polega na tym, że my owszem, widzimy różne poglądy pluralistyczne i takie i siakie inne, ale mamy swoje wartości, których od tysiąca lat się trzymamy. One są oparte o prawie naturalnym, no, sięgają tomizmu Arystotelesa i tak dalej, ale w rzeczywistości każdy zwyczajny, prosty Polak stara się trzymać swego, odróżnić dobro od zła. Pluralizm uniemożliwia odróżnianie dobra i zła, poszukiwanie różnicy, bo przecież to by była krzywda dla wolności człowieka, dla pluralizmu, wszyscy jesteśmy równi i tak dalej.
Dziękujemy
bardzo. Bardzo chciał to właśnie podkreślić.
Dziękujemy panu za tą uwagę bardzo. Dziękujemy panu Andrzejowi z Sopotu.
Dziękujemy.
Panie profesorze, kilka słów.
Oczywiście tutaj pojawiły się jakby dwa klucze czy wytrychy, które służą do demontażu światopoglądu chrześcijańskiego, właśnie pluralizm i tolerancja. Oczywiście pytanie jest tu o właściwe rozumienie. My doświadczamy wielu różnych manipulacji językowych, bo manipulacja języka, czy manipulowanie językiem jest jednym ze sposobów zmiany światopoglądu. Oczywiście moglibyśmy także inne klucze, wytrychy tutaj zaproponować, dotyczące właśnie tego, jak zmienić światopogląd współczesnego człowieka. Mówimy tu w kontekście światopoglądu chrześcijańskiego. Oczywiście być może warto by kiedyś tutaj taką audycję dotyczącą neomarksizmu i pism, czy Antonia Gramsciego.
Proszę się poczuć zaproszonym, tak? panie profesorze, do takiej audycji.
Odkryli to, w jaki sposób to się realizuje współcześnie.
Tak, i mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Mówi Paweł z okolic Sierpca.
Tak,
chcę na przykładzie własnym powiedzieć, jak to wyglądało u mnie w domu. Moja matka była prostą kobietą. Ona nie znała takich pojęć nowoczesnych. I tak to wyglądało, że ja teraz z perspektywy lat, a nie żyje już ona 45 lat, uważam, że była bardzo mądrą kobietą. I gdzie ona zdobywała tą mądrość? Teraz widzę, że kiedy wszyscy spali, ona tą mądrość zdobywała na kolanach. I na przykład takie dwa przykłady. Ona nie prawiła mi nigdy długich kazań, tylko mówiła: pamiętaj, synu, że Pan Jezus wszystko widzi. To jest jedno zdanie, które mnie prowadziło przez życie, a drugie, kiedy powiedzmy, no, młodzieńcza fantazja różnie mogła ukształtować i wychodziłem, to ona mówi: synu, pamiętaj, że mam do ciebie ogromne zaufanie. I tym sposobem ona osiągnęła największe skutki. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
I my również bardzo panu
dziękujemy.
Panu dziękujemy. Pan Paweł z Sierpca do nas zatelefonował. Panie profesorze, bardzo bym prosiła o podsumowanie również i tego telefonu,
tak,
pana Pawła, ale jednocześnie to będzie zakończeniem naszej audycji już, tak, panie profesorze?
Oczywiście to takie świadectwo dotyczące światopoglądu, który nie tylko się wyznaje, ale także który się niejako udowadnia swoim życiem, jest najwłaściwszą formą przekazu. Ale tutaj na zakończenie warto by powiedzieć, że dzisiaj niestety ludziom często wydaje się, że oni mają jakiś światopogląd, ale de facto oni są niewolnikami pewnych ideologii. I to jest też tak bardzo ważna kwestia, którą należałoby może w przyszłości rozróżnić. Ludzie są więźniami ideologii. Natomiast uważają, że to jest światopogląd. I tutaj głębokie nieporozumienie.
Ja bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Za tę audycję i wszystkim radiosłuchaczom za uwagę. Jak i tym dwóm osobom za współtworzenie naszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.